Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, no miniony tydzień, bardzo bogaty, bardzo urodzajny, powiedziałbym, różnego rodzaju wydarzenia, ale też i w różnego rodzaju perturbacje związane z rolnictwem. Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa, no nie sprawy, które wyniknęły, o nich będziemy dzisiaj również mówili, ale najważniejsza sprawa to moim zdaniem sprawa związana z ziemią, do niej wrócimy. Proszę Państwa, dzisiaj jest 12 maja. 12 maja dla wielu rolników, dla wielu działaczy, którzy chcieli zmienić tą naszą ojczyznę i stworzyć podstawy niezależności w naszym polskim państwie, to rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Droga przez mękę, którą przeszli rolnicy, aby zarejestrować ten związek 12 maja, wspólnie zresztą, który wykorzystany został przez kółka rolnicze, bo te ustawy, które udało się nam przeforsować poprzez strajki Uszczysko-Rzeszowski, czy porozumienie związków w Poznaniu, czy potem strajk bydgoski, te ustawy doprowadziły do tego, że była możliwość rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych i druga ustawa, aby kółkom nie zrobić przykrości, aby można było rejestrować gminne, wojewódzkie i krajowe związki kółek i organizacji rolniczych. I od tamtego czasu, 12 maja, polscy rolnicy mają prawo mieć swój związek zawodowy. Mają prawo, mieli nawet możliwości do mocnego działania. Dzisiaj sprawa wygląda tak, jak wygląda i dlatego poprosiłem o krótką relację pana Jerzego Chrusikowskiego, przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, pana senatora. Witamy serdecznie na naszej antenie.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Pozdrawiamy.
Chciałem tutaj parę słów dodać do pana Michała, który tutaj tak pięknie wspomniał o tych rocznicy. Oczywiście 32. rocznica pewnie nie jest to okrągła, ale każda rocznica jest momentem wspomnienia i podziękowania wszystkim działaczom, którzy w tym czasie działali, którzy tą energię swoją przelewali na to, aby można mieć wolny, niezależny związek zawodowy swój rolniczy. I pamiętamy wtedy czasy, kiedy Solidarność Pracownicza już funkcjonowała, mogła mieć zarejestrowane, a my niestety musieliśmy, rolnicy, walczyć, zabiegać. Uzyskaliśmy dopiero 12 maja, tak jak pan już Michał całą historię w skrócie powiedział. A my dzisiaj możemy podziękować i należy dziękować wszystkim działaczom, którzy wtedy działali i którzy dzisiaj chcą, jeszcze chcą i pracują i byli wtedy i dzisiaj działają na rzecz polskiego rolnika, na rzecz polskiej wsi, aby te wszystkie cele, które wcześniej związane z wiarą, tradycją, tutaj mocno zakorzenione, żeby dalej trwać na naszej ziemi, aby można przekazywać to, co najcenniejsze następnym pokoleniom. No ale problemów nie brakuje. Problemów jest mnóstwo, które musimy rozwiązywać. Jeszcze raz chcę podziękować wszystkim członkom naszego związku i wszystkich sympatykom i tym, którzy wspierali i Kościołowi szczególnie. Tutaj pamiętamy wielkie działania, które podejmował i mu zawdzięczamy świętej już dzisiaj błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, bo dzięki niemu i wielu biskupów, wielu księży, można by tu wymieniać, lista nieskończona, dość długa, którzy są jeszcze z nami, którzy współpracują.
Panie senatorze, panie przewodniczący, ja celowo wspomniałem dzisiaj tą rocznicę, dlatego że nie można zapominać o ludziach, którzy za cenę, powiedzmy, żeby ten związek powstał, niektórzy przypłacili życiem, jak Piotr Bartoszcze, niektórzy siedzieli w więzieniach, niektórzy byli internowani. Wiele z tych ludzi już dzisiaj nie żyje. I warto jest pamiętać, że ideały czy idee, które myśmy wtedy głosili, one są w dalszym ciągu żywe, one w dalszym ciągu są na wsi. I być może, że zapominanie tylko o tamtych dniach jest takie celowe, żeby się nie przyznać, że coś jeszcze pozostało, że jest walka.
No, panie Michale, walka jest cały czas, można powiedzieć, dlatego że związek trwa w proteście przecież już teraz, można powiedzieć, drugi rok, począwszy od słynnych działań w ubiegłym roku, które są w obronie polskiej ziemi i restrykcji względem polskich rolników i negocjacji, które są w ramach przyszłości perspektywy finansowej dla polskich rolników do 2020 roku i to niezadowolenie, to pomijanie jakby nie dawania szansy konkurencyjności w Unii Europejskiej polskim rolnikom, bo trzeba pamiętać o tym, że te przepisy unijne właśnie utrudniają. Dzisiaj polska wieś się zmienia przez to, że kiedyś nie mogłem w to uwierzyć, jak mówiono na Zachodzie, że nie będzie ani krów, które będą chodziły wolno w gospodarstwach, ani jajek nie będzie na wsi, że wszystko będzie trzeba kupić i widzę, że po tych latach, kiedy nie można było uwierzyć, że tak będzie wyglądała polska wieś, dzisiaj się właśnie polska wieś zmienia do tego, co w tej Unii Europejskiej jest. Z tego jesteśmy niezadowoleni i dlatego wyrażamy swój sprzeciw, że Polska powinna być krajem, który ma możliwość funkcjonowania i własnego drogi, i własnych gospodarstw rodzinnych, a nie niszczenia, tej naszej tradycji, a jeszcze odciąganie od naszej przywiązanie do Kościoła, do Boga i to widzę coraz bardziej walka z Kościołem. No tutaj rolnicy byli zawsze przywiązani do tradycji, do wiary i myślę, że my nie możemy sobie pozwolić, żeby nam tej wiary wydrzeć.
Ja rozumiem, panie...
W telewizji Trwam, gdzie po prostu walczymy, też protestujemy, bo wieś jest odległa, nie ma dostępu do kablówek, nie ma dostępu do możliwości, dlatego też chcemy, żebyśmy mogli tą prawdę słyszeć na fali Radia Maryja, jak już telewizji Trwam.
Panie pośle, ja rozumiem, panie senatorze, ja rozumiem, że obchody rocznicy, 32. rocznicy rejestracji związku są w Polsce i warto, żeby ludzie, którzy mieszkają w tych okolicach, uczestniczyli w tym. Może tak tylko dwa słowa, kiedy i gdzie, co mamy?
No tak, w tej chwili trwają tutaj na Mazowieckim, natomiast przyszłą niedzielę będzie to w Lublinie, w Katedrze Lubelskiej. Potem spotkanie my mamy również związkowców, włączone jest dodatkowo z konferencją. Chcemy tu też rolnikom przekazać informacje, wiedzę, która jest na bieżąco. I po szczególnych województwach organizują to, czy w Przemyskim, czy w Nowosądeckim, czy w innych regionach tutaj kraju, sygnalizują też, że będą uroczystości lokalne. No również tam chcemy docenić naszych działaczy, którzy działali w tym czasie i którzy zasługują na uznanie, aby dowartościować tych ludzi z dobrym słowem i chociaż podziękowaniem, jak możemy, na nasze możliwości. A szczególnie to podziękujemy jeszcze raz kapłanom, którzy rzeczywiście cały czas są z nami, duszpasterzami rolników, którzy współpracują. No a szczególnie dziękuję panu Michałowi i Maryja, który rzeczywiście tak mocno wspiera rolników, daje szansę wypowiadania się i mamy tą wielką...
Dziękuję bardzo, dziękuję jeszcze raz, dziękuję.
Panie Michale, dziękuję.
Życzę wam wszystkim...
Czuję się związkowcem, czuję, że jeszcze z nami dalej czuję się...
No tak, no bo ja jestem przecież nawet, mam nawet jakieś tam honory u was.
Tak.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu za tą informację. Życzymy, aby Związek Solidarność kontynuował to dziedzictwo, któremu na imię jest Polska, na imię jest wieś, na imię jest rolnictwo. I tą pieśń dedykujemy panu i wszystkim działaczom, którzy jeszcze mają chęć i czas walczyć o to, aby rolnicy byli znaczącą grupą w polskim państwie, aby te wszystkie sprawy, o które wy walczycie, zostały wreszcie zrealizowane przez władze, które żyją z naszych pieniędzy. Tą pieśń dedykujemy panu.
Dziękuję
i całemu związkowi. Szczęść Boże.
Polska jest Tobą od tysiąclecia. Dałeś nam matkę, my z nią zdążamy. Mario, prowadź, z tobą wygramy.
Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać krzyża wiary. Nie wolno nam oddać. Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać krzyża
wiary. Proszę Państwa, to tak w ramach wstępu. A dzisiaj chcemy mówić o kilku sprawach. Jest z nami pan europoseł Janusz Wojciechowski. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest z nami również pan Paweł Augustyn, znany państwu z tego, że prowadzi ubezpieczenia wzajemne, a mieliśmy okazję spotkania się w Tuchowie wielokrotnie, a szczególnie na spotkanie z panem prezydentem Kaczyńskim. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże wszystkim.
I jest jeszcze z nami pan Wojciech Petal, który wraca z Gdańska z panem Augustynem, jest z nami, a prowadzi sprawy związane z kulturą wsi polskiej.
Cześć Boże, witam państwa.
Witam serdecznie, cieszę się, że mamy takie możliwości, takiego szerokiego spektrum dzisiaj w naszej audycji. Zacząłem, proszę Państwa, od spraw związanych z tym, co się na południu Polski działo ostatnio. Wielkie gradobicia. Bardzo się o tym mało mówi, także straty podobno są wysokie. Dlatego się bardzo cieszę, że jest z nami tutaj pan Paweł Augustyn, którego zresztą pamiętamy nie tylko z radia, ale również z telewizji. W obronie Góry Kokocz był taki program po stronie prawdy, a więc te góralskie strony, te strony, gdzie powiedzmy, no, gradobicia są dosyć częste.
Tak, ja chcę podziękować na początku za obronę Góry Kokocz, panie Michale, bo dzięki panu Michałowi Grabiance obroniliśmy Górę Kokocz, nie ma tam kamieniołomu, mieszkańcy żyją spokojnie i możemy...
Nie Michałowi Grabiance, a telewizji trwa w programie po stronie prawdy.
Dokładnie tak, i Radio Maryja. Natomiast obroniliśmy Górę Kokocz, mieszkańcy mogą żyć spokojnie, ale kolejne gradobicie, anomalia pogodowe spowodowały to, że powiat tarnowski, dębicki, powiat proszowicki, ogromne gradobicia, a w powiecie proszowickim wręcz zasiane zboże zostało zmyte z pól. Rolnicy znowu już zostali sami sobie, bo przypomnijmy, że ta ustawa, która miała zabezpieczyć rolnikom ich interesy podczas szkód powodziowych, gradowych, ta ustawa w dalszym ciągu nie funkcjonuje i dziś znowu już mamy taką sytuację, że rolnicy muszą się zgłaszać do gmin, muszą jeździć, wypełniać wnioski, prosić o pomoc państwo. No tak nie powinno być. Tą ustawę w końcu powinniśmy zmienić po to, żeby ta ustawa zafunkcjonowała tak, jak to miało być, że wprowadzamy ubezpieczenia i z tych ubezpieczeń rolnicy powinni otrzymać odszkodowania, a nie za każdym razem, kiedy już jest nieszczęście, kiedy mają mieszkańcy, nasi rolnicy ogromny problem, bo tracą całe dobytki, wówczas znowuż wraca się do tematu, a temat po jakby po wyciszeniu już, po tym jak już minie 2-3 miesiące, tematu jakby nie ma. No jest to nie w porządku ze strony Ministerstwa Rolnictwa i uważam, że to powinno zostać zmienione.
Panie Pawle, ja rozumiem, że Ministerstwo Rolnictwa, rząd polski, jeżeli chodzi o te sprawy, to zawsze no, czeka. Nie zapomnę, jak jeden z premierów Polski powiedział, że to nie takie straszne powódź jest. Także to rozumiem, ale interesowałaby mnie sprawa związana ze szkodami. Mówi pan o polach, a jak wygląda sprawa dachów, domów, zabudowań?
Może
inwentarza i tak dalej, bo to przecież nie tylko dotyczy samego pola.
Tak, możemy powiedzieć, że w samym powiecie tarnowskim to jest kilkaset budynków uszkodzonych praktycznie całkowicie. Tam, gdzie nawet była blacha, to jest niewyobrażalne. No, grad pada o wielkości kurzych jaj, to jest niewyobrażalne, żeby takie zagięcia były nawet w dachach, które były pokryte blachą. No, totalnie zniszczone są budynki pokryte dachówką eternitem, natomiast blacha również jest zniszczona i to można powiedzieć, że w 100% ta blacha się nie nadaje do niczego, bo za 2-3 lata ta blacha zostanie, no po prostu będzie rdzewieć, ten rolnik będzie wcześniej czy później i tak będzie to musiał wymienić. Czyli z takim kataklizmem, jak był w powiecie tarnowskim i dębickim, najstarsi ludzie mówią, że takiego gradu jeszcze nie widzieli. Pani, która żyje w Woli Lubeckiej ponad 90 lat, mówi tak, że takiego gradu i takiego kataklizmu za jej życia jeszcze nie było.
Pomoc. Jest jakaś...
W tej chwili ci rolnicy, którzy mają ubezpieczenia, zwracają się oczywiście o odszkodowania, natomiast ci rolnicy, którzy nie mają ubezpieczone, no niestety znowuż zostają na łasce państwa i znowuż zapewnienie, że jakieś tam 500 zł, jakieś tam 1000 zł państwo wypłaci, ale panie redaktorze, co to dzisiaj jest 500 zł? Co to dzisiaj jest 1000 zł, jeżeli rolnik traci cały majątek lub traci 5, 6, 10 hektarów zasiewów? No on tego za 500 zł nie odbuduje na pewno.
To znaczy są jeszcze jakieś możliwości ewentualnie nie tylko pomocy z gminy, ale również pomocy z budżetu państwa? Czy raczej
chwili,
nie ma?
W tej chwili z tego, co mamy informacje z gmin, gminy oczywiście szacują te straty, ale czy pomoc będzie, czy nie, to jednoznacznej odpowiedzi rolnicy nie otrzymali. Po prostu tylko się mówi, że prawdopodobnie tak jak zawsze te 500 czy 1000 zł wstępnie będą jakieś tam wypłaty, ale jeszcze decyzji nie ma.
No a no, na przykład dopłaty do materiału siewnego, no może tutaj z tej strony, bo jeżeli poszły całe pola, no to wiadomo, że trzeba będzie zasiać coś nowego.
No na pewno gminy szacują straty i te wnioski będą przesyłać do Ministerstwa Rolnictwa, ale to jak zwykle do wojewody oczywiście, bo wojewoda zbiera te informacje, dalej przesyła do rządu, ale znając życie, ja już przeżyłem kilka kataklizmów, kilka powodzi w Polsce, ostatnio mamy średnio co 2 lata i byłem prezesem dwie kadencje Izby Rolniczej Małopolskiej i powiem tak, zawsze rolnicy zostali sami sobie. Nigdy nie było tak, żeby tym rolnikom w sposób szczególny udzielić takiej pomocy, żeby ta pomoc wystarczyła na pokrycie strat.
Czy w ogóle powstał tam jakiś komitet pomocy? Może trzeba by było, nie wiem, w jakiś sposób pomóc tym ludziom?
No w tej chwili takie komitety jeszcze nie powstały, ale jeżeli nie będzie dopłaty oczywiście zapewnionej przez rząd dla tych, którzy rzeczywiście stracili wszystko, to na pewno sami mieszkańcy zaczną się organizować, bo to nie może być tak, żeby rząd mówił, że rząd się wyżywi. Taki już jeden premier był, który mówił, że rząd się wyżywi. Rząd się wyżywi, ale mieszkańców trzeba jeszcze wyżywić, o tym trzeba pamiętać.
To proszę Państwa tak w ramach wstępu, dlatego że wiem, że w przyszłości, może za tydzień, może za 2 tygodnie będziemy gościli tu ludzi z tamtych stron i wtedy będziecie Państwo mieli szansę na szerszą wypowiedź w tej materii, jak to wygląda dokładnie. Natomiast dzisiaj naszym głównym gościem jest pan europoseł Janusz Wojciechowski. Proszę pana, no ja się cieszę, że pan jest, to pierwsza sprawa i ludzie też. Mój proboszcz prosił, żebym bardzo serdecznie pana pozdrowił. Ksiądz Ryszard Kubierowski mówił, że bardzo ludzie pana cenią i że jak się spotyka, to dobrze się wypowiadają, że pan bardzo dużo dla polskiej wsi, albo w ogóle dla państwa polskiego dużo działa w Unii Europejskiej. Jeszcze raz serdeczne podziękowania od ludzi, z którymi się spotykałem i dlatego się cieszę, że pan jest. Ale panie europośle, panie pośle, pierwsza sprawa to budżet jednak na 2014-2020. Wiem, że trwają negocjacje między Komisją Europejską a Parlamentem, że pan jest członkiem tego zespołu negocjacyjnego. Jak to wygląda i co możemy na dzień dzisiejszy przekazać słuchaczom audycji rolniczej i w ogóle słuchaczom Radia Maryja?
Bardzo dziękuję panie redaktorze za te ciepłe słowa wszystkim, którzy takie pozdrowienia kierują. Ja przede wszystkim dziękuję Radiu Maryja, Telewizji Trwam, że można docierać z informacją za pośrednictwem tych mediów o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sprawy polskiej wsi. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, w tej chwili toczą się bardzo ważne negocjacje. One przez jeszcze kilka tygodni będą trwały. Między parlamentem, przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Rady, czyli tego gremium, gdzie są przedstawiciele rządów państw członkowskich. Prezydencja w tej chwili, prezydencję irlandzką mamy, więc tam głównie Irlandczycy reprezentują wszystkie rządy. No i komisji, czyli tej biurokracji brukselskiej, tej tak najogólniej mówiąc. I z tych trójstronnych rozmów mają powstać jakieś kompromisowe propozycje na temat tego, co będzie ze wspólną polityką rolną po 2014 roku. Ja chcę przypomnieć, że jeśli chodzi o pieniądze, to mamy w tej chwili wielką różnicę. Rząd polski wynegocjował 28 miliardów euro dla Polski, 28,5 dokładnie, na całą pięciolatkę siedmiolatkę od 2014 do 2020 roku, natomiast Parlament Europejski zaproponował znacznie więcej, ponad 36 miliardów euro. To jest prawie 8 miliardów różnicy na korzyść parlamentu, czyli parlament jest zdecydowanie bardziej hojny, można powiedzieć, czy bardziej więcej zrozumienia ma dla polskiej wsi niż polski rząd. To jest ten paradoks. No oczywiście w tej chwili nie do końca wiemy jeszcze, jakie te pieniądze ostatecznie będą. Staramy się robić wszystko, ja przynajmniej to czynię, żeby spróbować jeszcze te większe pieniądze uzyskać dla polskich rolników, bo teraz z tych dwóch propozycji będzie jakiś kompromis. No tylko proszę zwrócić uwagę, jak trudno jest w tej chwili zbliżyć się z powrotem do tych 36 miliardów, skoro polski rząd wziął 28 i jeszcze ogłosił wszystkim wokół, że to jest wielki sukces. No więc próba wyrwania czegoś więcej, to co było możliwe wyrwać dla polskiej wsi, bo to było politycznie możliwe. Te 36 miliardów, gdyby rząd nie zachował się tak kapitulancko, to było możliwe do wyrwania. W tej chwili jest to bardzo trudne. Dyskutujemy bardziej o szczegółach, na przykład no dobra wiadomość dla producentów tytoniu, bo kolejny raz udało się dla rolników uprawiających tytoń. To oto była straszliwa batalia. Udało się już w tym wstępnym kompromisie obronić, pozostawić tytoń jako tę uprawę, którą można wspierać dodatkowymi pieniędzmi, czyli nie tylko dopłaty obszarowe, ale również dodatkowe wsparcie dla plantatorów tytoniu. To było niesłychanie ważne, bo bez tej dodatkowej pomocy to nam plantatorzy tytoniu padną oczywiście.
No tak, ale jest dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca produkcji papierosów i tutaj to raczej polscy rolnicy trochę stracą.
No walczymy z tą dyrektywą też, bo to jest takie, no uderza to niestety w zdecydowanie w polskich producentów. Ja nie popieram palenia tytoniu, sam nie palę, ale to nie tędy droga. To znaczy nie tędy droga, żeby na przykład atakować palenie no, tych łagodniejszych na przykład papierosów, których Polska jest producentem w dużej skali. Ale to są już może szczegóły. Panie redaktorze, na przykład jest w tej chwili batalia też o to i to może mieć duże znaczenie. Rząd naobiecywał, jak przyjechał z Brukseli, naobiecywał, ile to przeniesie z drugiego filaru, z rozwoju obszarów wiejskich na dopłaty. 25% środków przeniesie po to, żeby rolnicy mieli wyższe dopłaty bezpośrednie. No, to jest oczywiście, cel jest wiadomy, bo do dopłat rząd nie dopłaca, a do rozwoju obszarów wiejskich musi dołożyć co najmniej 25%, więc bardzo chętnie takie oszczędności by zrobili. No ale jest problem, bo Komisja Europejska i Rada nie chcą się na to zgodzić w tej chwili. Jest batalia o to, czy to będzie taka możliwość takiego przeniesienia. Także wiele rzeczy jeszcze się decyduje. No, jestem jako jedyny z polskich europosłów, przy tym stole siedzę, przy którym to się decyduje. Staram się robić to, co w mojej mocy, żeby te ostateczne warunki były jak najlepsze.
Panie pośle, mówimy o wirtualnych pieniądzach, czyli o negocjacjach dotyczących dopłat bezpośrednich, kwot i tak dalej. A z drugiej strony Komisja Europejska patrzy, jak te wirtualne pieniądze, które są przyznane w Polsce odebrać. Mamy ostatnio kilka spraw związanych z działalnością Komisji Europejskiej. 80 milionów euro, 45 milionów euro, miliard euro. Tak. Panie pośle, no przepraszam bardzo, ale zaczynamy powoli, będziemy dokładać do tego interesu.
Najpierw 80 milionów euro, to jest ta kwota, która niby jak grom z jasnego nieba spadła na Polskę na początku maja, kiedy się okazało, że decyzja komisji, pieniądze, które kiedyś były wydawane w latach od 2004 roku, poczynając na gospodarstwa niskotowarowe, czyli te no, dość biedne, skromne gospodarstwa rodzinne, po to, żeby one mogły przetrwać, miały dodatkową pomoc. I te pieniądze zakwestionowała Bruksela, przy czym okazuje się, że to nie jest grom z jasnego nieba, bo ta sprawa 4 lata już się toczyła. Była 4 lata temu kontrola, były pierwsze zastrzeżenia z Brukseli. Polski rząd Platformy i PSL-u, najpierw minister Sawicki, potem minister Kalemba, czy nie wiedzieli o tym, czy to ukrywali, nie wiem, ale w każdym razie nic o tym nie mówili. I to jest, no i nie mówił o tym premier Tusk, który tak gwałtownie zareagował, że to wina poprzedników. no, zrobił fatalny błąd tą swoją wypowiedzią, dlatego że o te pieniądze trzeba jeszcze walczyć. Trzeba iść z tym do Trybunału Sprawiedliwości. Jest taki w Unii Europejskiej. No ale żeby przed tym Trybunałem wygrać, to na litość boską nie trzeba mówić, że jest jakaś wina po polskiej stronie. Wszystko jedno, który by rząd tego nie, za to nie odpowiadał. Akurat w tym wypadku za wszystko odpowiada, jeśli są tam zarzuty, ten obecny rząd, za niego to się działo. On odpowiada nie tyle za błędy, bo tam błędów nie widzę, natomiast odpowiada za to, że no, tego trupa w szafie trzymał, tak się to czasem mówi o takim przeleżanej sprawie, która nie została podjęta. Panie redaktorze, gdyby ta sprawa wcześniej była wyciągnięta na światło, gdyby rząd tego nie skrywał, to ja jako poseł do Parlamentu Europejskiego, realnie oceniając, mogłem wiele zrobić, żeby tej kary nie było. Dlatego, że Komisję Europejską można było cały czas przyciskać, urzędników brukselskich, europoseł ma takie możliwości, zmuszać ich do odpowiadania na kolejne pytania i wykazywać, że nie mają racji. Teraz już jest na to za późno. Ja oczywiście jeszcze w tej chwili robię co można. Będę starał się pomóc w dobrym przygotowaniu tego wniosku do Trybunału, doradzić przynajmniej coś, ale no, szkoda, że to przechowali. To jest jedna sprawa.
Przepraszam, panie pośle, że wchodzę w słowo, ale akurat jest pan Paweł, który był wtedy był prezesem Izby Rolniczej i pamięta tą sytuację. Przecież to była wielka sprawa pomocy dla małych gospodarstw rolnych. Tam było określone TS, to było to wszystko przeliczane, to było rozkładane na lata, to było trzeba się wykazać pewnymi działaniami i tak dalej. Czy naprawdę nie było kontroli, czy naprawdę to tak sobie szło, że przyszedł rolnik, napisał i dostał pieniądze i wszystko było okej. Panie Pawle, jak to było?
No nie było tak. Rolnik musiał spełnić wiele wymagań. Ja się zgadzam z panem posłem eurodeputowanym, panem Wojciechowskim, w całości z jego wypowiedzią i dodam więcej, że te niskotowarowe gospodarstwa powstrzymały wypływ ludzi również ze wsi do Unii Europejskiej. Wyjazd młodych ludzi ze wsi, młodych rolników, szanowni państwo. Ile ludzi wyjechało? Ile pustostanów? Ile gospodarstw mamy już takich, które nie funkcjonują? Jest tylko stary dziadziu, został z babcią. W związku z tym ci ludzie dostali zaszczyt finansowy, ale 5 lat ten człowiek musiał tam żyć,
jakie
musiał
funkcjonować.
Jakie to
były pieniądze dla gospodarstwa?
To było w granicach 4 do 5 tysięcy rocznie, ale ten rolnik musiał złożyć wniosek, musiał ten wniosek być zweryfikowany. Rolnicy chodzi tam i z powrotem. Ja sam napisałem takich wniosków około 150-200 rolnikom u mnie w Tarnowie, w powiecie tarnowskim. Musiał złożyć, musiał być zweryfikowany. Po 3 latach rolnik został wezwany, musiał przedstawić dokumenty, czy kupił maszynę, czy kupił jakieś zwierzę, czy dokupił gruntu.
Jakiś remont.
Tak, czy remont w gospodarstwie, czy jak zainwestował pieniądze i po 3 latach, jak Agencja Restrukturyzacji stwierdziła, tak, spełnił pan wszystkie wymagania, to jeszcze będziemy płacić panu 2 lata do 5. I po 5 latach też jeszcze były ostatnie kontrole. W związku z tym, do czego zmierzam? Po ostatnich dyskusjach, brałem udział w różnych debatach, teraz z Kaszu będziemy też ten temat był poruszany. Ja uważam, że rolnicy spełnili wszystkie wymogi. Wina leży po stronie naszych urzędników, którzy sobie w procedurze pozapisywali różne rzeczy, a urzędnik, to pan poseł by się ze mną zgodzi, z Brukseli przyjeżdża, to on nie patrzy na dokumenty, jakie my przygotowaliśmy, tylko jakie są procedury, bierze wniosek i jak krzyżyka brakuje, to on pisze, że to już jest błąd. Bo takie mamy kontrole, ja brałem udział osobiście w tych kontrolach. W związku z tym wina leży w 100% po stronie naszych urzędników, którzy robili sobie dokumenty, sobie naprodukowali, tak, że wina, tego nie mogą rozliczyć.
Jeżeli jest wina, bo moim zdaniem pewne sprawy są no, nie do końca zbadane. Panie
Znaczy, moim zdaniem, tak po prostu mówiąc, Bruksela się czepia, dlatego że ma za mało pieniędzy w kasie, szuka oszczędności, w związku z tym zaostrzyli wszystkie tam oceny tego, co się działo. Więc my powinniśmy tutaj wszystkie siły skupić na to, trochę już jest za późno, ale jeszcze ostatnia szansa przed nami i obronić te pieniądze, bo tutaj jeszcze trzeba wyraźnie powiedzieć, premier Tusk o tym mówił, słyszałem komisarza Lewandowskiego, rolnicy nie zapłacą, zapłaci budżet państwa. Otóż nieprawda. Rolnicy nie zapłacą ci, którzy już dostali te pieniądze, nie będzie im się tych pieniędzy odbierać. To były skromne pieniądze, 370 zł na miesiąc tak wypadało na te gospodarstwa, bardzo skromne pieniądze. Natomiast kto zapłaci? zapłacą wszyscy rolnicy, bo Bruksela nie jest, nie jest naiwna. To nie, ona nie będzie czekać, aż jej polski rząd zapłaci, tylko oni obetną pieniądze z przyszłych pieniędzy unijnych, po prostu zmniejszą pulę pieniędzy dla Polski i trzeba będzie mniej wszystkim rolnikom
się
dać.
W ogóle mówi, że już chcą zrezygnować właśnie z tej niskotowarówki, to znaczy rząd polski chce zrezygnować.
Nie, no bo to już jest, ten program jest zakończony, tego programu nie ma w tej chwili, to jest już przeszłość, no ale jest w tej chwili rozliczany.
Ale natomiast w nowej perspektywie może by był, prawda?
No przynajmniej na tę chwilę nie jest przewidywany taki program.
Nie,
panie redaktorze, i teraz druga sprawa. Bruksela robi te oszczędności, mówiłem o tym, za wszelką cenę szuka pieniędzy. I w tej chwili jej brakuje w ogóle w całym budżecie 11 miliardów euro. No i szuka oszczędności na rolnikach. I jest w tej chwili świeże rozporządzenie, gdzie przygotowywane, gdzie z wszystkich krajach ma być obcięte 5% dopłat za 2013 rok, dopłat bezpośrednich, przy czym po bojach różnych to ma dotyczyć tylko gospodarstw, które otrzymują powyżej 5000 euro, czyli jak ktoś ma poniżej 5000 euro, to mu nic nie zabiorą, tym większym gospodarstwom, które mają powyżej 5 tysięcy. My się nie zgadzamy na to w ogóle. W Parlamencie Europejskim był duży bunt przeciwko temu. Sprawa jeszcze nie jest przegłosowana, ale duży jest opór przeciwko temu cięciu. I teraz kolejne zdziwienie wielkie. Otóż polski rząd to popiera. Polski rząd mówi, tak, zgadzamy się, żeby polskim rolnikom zabrać pieniądze.
Ale przepraszam, minister Kalemba powiedział, że skoro cała Unia Europejska, to dlaczego, to my jesteśmy dobrzy, solidarni i my nie będziemy sami występowali, bo przecież ośmieszymy się.
Panie redaktorze, była znakomita okazja, żeby właśnie teraz powiedzieć tak. Proszę bardzo, jak już musicie te pieniądze zabierać, to tym, co mają najwięcej. Są kraje, które mają 500 euro na hektar, 400 euro, Grecja, Dania, Niemcy 350, a Polska ma 210 na 215. I jesteśmy pod kreską. Średnia unijna jest 266 euro na hektar. Niech zapłacą te kraje, które mają więcej, a nie te, które są dyskryminowane, bo Polska jest krajem dyskryminowanym. Trzeba było koniecznie to powiedzieć właśnie teraz, przy tej okazji. Niezależnie od wyniku, jakby się to skończyło, niech oni przynajmniej wiedzą, że nam się nie podoba ta dyskryminacja. Rząd popiera w ciemno. Jak Bruksela coś powie, to oni się kłaniają w pas i wszystko pokornie wykonują. Panie redaktorze, tutaj chwała, mieliśmy łączność z panem senatorem i przewodniczącym Solidarności Chruścikowskim. Otóż chwała senatorom Prawa i Sprawiedliwości, panu Chruścikowskiemu osobiście, bo oni w Senackiej Komisji Europejskiej przegłosowali negatywne stanowisko. Senat powiedział, mimo że w mniejszości jest Prawo i Sprawiedliwość, to tam się skupili dobrze, zebrali siły i przegłosowali. Jest przynajmniej negatywne stanowisko polskich senatorów przeciwko temu cięciu. Nie powinniśmy się zgadzać.
Ale trudno. Sejm się głosował.
A sejmowa komisja przegłosowała na plus, tak? No była pozytywna opinia rządu, pozytywna opinia posła sprawozdawcy Marka Sawickiego z PSL-u. No, ja nie rozumiem takiej postawy. Jak chcą zabierać, to się mówi, że nie dajemy. No po prostu. Nam nie wolno zabierać, bo my mamy mniej. No jesteśmy dyskryminowani i jak tak można oddawać
Ale
pieniądze?
Słyszałem jeszcze, panie pośle, że pan Kalemba się przyznaje jeszcze do jakiegoś grzechu?
No więc przy okazji tych 80 milionów okazało się, że to powiedział pan Kalemba i to jest do sprawdzenia. Ja będę chciał potwierdzić to z drugiej strony, od strony Brukseli. Ile tam jeszcze tych spraw, które mogą nagle wyskoczyć, jest. No i pan Kalemba, pan minister Kalemba podał kwotę około miliarda euro. Więc czym prędzej to trzeba wyjaśnić, co nam tak naprawdę grozi, bo być może jedne po drugich pieniądze będą zabierane i będzie się jeszcze głupstwa odpowiadać, że to wszyscy podatnicy zapłacą, no właśnie rolnicy. No jeszcze raz mówię rolnicy, bo jak są jakieś nieprawidłowości, to w Brukseli zabierają z przyszłych pieniędzy. Nie dość, że te pieniądze marne będą. 5 miliardów mieliśmy do tej pory. Powinniśmy mieć w 2013 roku, już po tych cięciach pewnie ich będzie mniej. A od 2014 roku to już będzie tylko 4 miliardy po tych sukcesach pseudo, w cudzysłowie, premiera Tuska. No i jeszcze jak nam zaczną zabierać z tytułu różnych kar, no to będzie katastrofa w rolnictwie. To naprawdę trzeba no, zajrzeć tam, co się dzieje i bronić tych pieniędzy. To są nieodzowne dla polskich rolników pieniądze.
Panie pośle, jeszcze jedna sprawa. Złożył pan, przygotował pan ustawę dotyczącą ziemi. Jak wygląda ta sprawa? Bo słyszałem, że Komisja Rolnictwa nie procedowała na razie tej ustawy.
To miała procedować ten projekt Komisja Ustawodawcza. Rzeczywiście ten projekt, no miałem duży udział w jego opracowaniu, ale to jest projekt Prawa i Sprawiedliwości. On został złożony 1 lutego. Posłem odpowiedzialnym w Sejmie za prowadzenie tego projektu jest pan poseł, były minister Krzysztof Jurgiel. Ten projekt został poddany rozlicznym ekspertyzom konstytucyjnym, europejskim, no i pojawiły się zarzuty, których ja się spodziewałem oczywiście, zarzuty niezgodności z prawem europejskim. A takie mianowicie, że jak był zawarty traktat akcesyjny w 2003 roku podpisany, to w tym traktacie był taki przepis, że Polska od chwili podpisania traktatu nie może pogorszyć warunków nabywania ziemi przez cudzoziemców. To by znaczyło, gdyby tak literalnie ten traktat odczytać, że w ogóle nic nie możemy zmienić w polskim prawie. Tak jak 16 kwietnia 2003, kiedy był podpisany traktat, taki stan prawny, jaki wtedy był, taki musi zostać już na wieczne czasy. Otóż nie, ja takiej interpretacji nie przyjmuję. Bo jest w traktacie inny przepis, w tym głównym europejskim traktacie, nie w tym akcesyjnym, że każdy kraj członkowski ma prawo suwerennie kształtować stosunki własności. I my musimy iść na konfrontację z Brukselą, z Unią Europejską i musimy dosłownie docisnąć to kolanem i zmienić prawo w taki sposób, żeby polska ziemia nie była taka łatwa do kupowania, jak ona będzie od 2016 roku, a więc żeby spółki tego nie mogły kupować, a więc żeby cudzoziemcy, którzy nie są rolnikami tak naprawdę, zresztą i Polacy, bo to muszą być jedne reguły dla Polaków
ja
i
rozumiem,
dla cudzoziemców.
Ale panie pośle, bo pan
żeby powiedział... fałszywi rolnicy nie mogli kupować ziemi, najkrócej mówiąc, tylko prawdziwi.
Bardzo ważną sprawę pan poruszył, żeby umowa akcesyjna nie była niezgodna z prawem Unii Europejskiej, no bo w tym momencie myśmy podpisali zupełnie coś innego, co nie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Ja interpretuję to w taki sposób, że ten przepis w traktacie akcesyjnym należy rozumieć tylko tak, że od tej chwili Polska nie może wprowadzać różnych rozwiązań dla Polaków, dla Niemców, dla Francuzów, dla Duńczyków. Muszą być jedne reguły dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Ale możemy zmieniać ogólnie reguły nabywania ziemi w taki sposób, tak jak Francuzi. We Francji każdy może kupić francuską ziemię rolną pod warunkiem, że jest od pokoleń francuskim rolnikiem.
Nie jestem w stanie...
My dla polskich rolników to samo chcemy zrobić. To samo i musimy to zrobić.
Wszystkich tematów nie jesteśmy w stanie, panie pośle, poruszyć. Zapraszam do rozmów 56-655-23-55 dla Polski Północnej, 56-655-23-56 dla Polski Południowej. Kierunek do Trójmiasta, jak mówimy, 56. Panie pośle, czekając jeszcze na rozmowy telefoniczne, z tych wszystkich spraw związanych, bo tak mówił pan senator Chruścikowski, mówił o sprawach związanych z ziemią, mówił o proteście i tak dalej. Z tych wszystkich spraw, które pan sprawy uważa dzisiaj za takie bardzo istotne dla przyszłości polskiej wsi?
No one są wszystkie bardzo dużej rangi. Jedne są bardziej pilne, drugie może trochę mniej. Ta sprawa z obrotem ziemią jest kluczowa, to znaczy to jest w ogóle sprawa polskiej racji stanu, nie tylko interesów rolników, ale to jest sprawa polskiej racji stanu, bo ciągle o wiele tańszą polską ziemię rolniczą wykupią spekulanci, jak się nie utrudni, znaczy nawet nie chodzi, żeby utrudnić, tylko żeby ułatwić prawdziwym rolnikom nabywanie ziemi, no i utrudnić tym, którzy są spekulantami. Czy to polscy, czy zagraniczni, bo rolnicy z Marszałkowskiej też nie są na polskiej wsi potrzebni. Potrzebni są prawdziwi rolnicy.
Ci, którzy chcą uprawiać ziemię i żyć z tego.
I dawać nam wszystkim chleb, bo to jest
oczywiście
ważna rzecz.
Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Daj Boże, ja do mecenasa Wojciechowskiego.
Witamy panią. Z kim rozmawiamy?
Krystyna z Warszawy. Bardzo potrzebuję na gwałt pana mecenasa na temat ustanowienia służebności przesyłu.
Halo, halo?
Dlatego, że muszą rolnicy przede wszystkim uzyskać wynagrodzenie za te słupy, za te kable gazowe, wodociągowe. Przeciwnik elektrownie mówią, że nawet w złej wierze mają już ustanowione służebności gruntowe. Ale Sąd Najwyższy w wyroku z 2009 roku, tu nie będę cytowała sygnatury akt, to mówi w ten sposób, że korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu, nawet realizowane w dobrej wierze, nie wyłącza, o ile nie uczynią tego strony, uprawnienia właściciela do żądania wynagrodzenia. Tu jak ja znam temat na Mazowszu, to gro rolników załatwiło indywidualnie tą sprawę, ale stała sterta boi się, bo koszty sądowe to 5% od wielkości roszczenia, a możemy występować o 10 lat wstecz, żądać za każdy słup na przykład 300 zł czynszu. Trzeba zawrzeć umowę z elektrownią. Może i elektrownia wystąpić do sądu o ustanowienie służebności, ale to nie zwalnia elektrownie, gazownie czy wodociągi od odszkodowań płacić właścicielowi danej działki. Ale przede wszystkim mi chodzi o polskiego rolnika, bo jestem sama z tego klanu, z tego źródła. I jak proszę ja bardzo. Widzę, że nikt im nie pomaga, a słyszę pana mecenasa Wojciechowskiego, który mnie zna, bo ja mu referowałam już sprawę tej zapomogi jałmużny, 142 zł, co rolnicy otrzymują za część składkową renty czy emerytury. No ale to wszystko było wysłuchane, nic się nie działo. Więc na litość boską, dajcie mi telefon, kochani, do pana mecenasa Wojciechowskiego.
Jest, siedzi tutaj, proszę bardzo.
Pani Krystyno, to nie jest tak, że nic nie było robione. Były w tej sprawie interwencje senatorów, oświadczenia. Jest tak, jak pani mówi, rzeczywiście. To znaczy rolnicy tutaj mają, to już jest na tyle wyjaśnione, że można powiedzieć, że rolnicy wygrywają te sprawy. Ja znam, zajmowałem się, czy tutaj jeden z senatorów Prawa i Sprawiedliwości zajmował się taką sprawą. Rolnik bardzo dużo wygrał, a miał potężne problemy, bo po prostu nawet no, został, nie wiem, w pewnym momencie nawet gdzieś tam przemocą zmuszany do tego, żeby wpuścił na swoją nieruchomość tych, którzy tam chcieli coś przy tym słupie robić, no, z zakładu energetycznego. Także ja ten problem znam. Natomiast ma pani rację, że to aż się, znaczy prosi, czy trzeba to jakoś globalnie uregulować. To nie może być każdy rolnik z osobna walczyć z tą energetyką o swoje prawa. Chętnie się z panią jeszcze raz skontaktuję.
Proszę zostawić swój numer telefonu.
Ale w tej
telefonu.
Sprawie już jest wiele zrobione, naprawdę, proszę mi wierzyć.
Proszę zostawić swój numer telefonu, będziemy się kontaktować. Odbieramy jeszcze jedną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Radio Maria?
Tak jest, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maciej spod Bydgoszczy, jestem rolnikiem.
Wiemy.
Przysłuchuję się pana europosła i bardzo muszę wrócić do jednej sprawy, która mnie nurtuje, a zarazem uszczęśliwiła dzisiejsza wypowiedź premiera Kaczyńskiego, który właśnie podjął te kroki, o którym państwo mówicie. Mówicie o ziemi polskiej, ale też o przemyśle, który jest likwidowany maksymalnie, jak tylko idzie. Ekspansja na przemysł to jest także ekspansja na ziemię polskie. Wiadomo, bo ci wielkie koncerny wykańczają nasz przemysł. Przemysł tak zwany maszynowy, rolniczy, jak Ursus, który padł, przejęły to firmy zachodnie. W tej chwili widać, jak się dzieje nawet w naszym województwie kujawsko-pomorskim, jeżeli chodzi o Zachem, duży zakład, który przejęty został przez niemiecką firmę chemiczną, która zauważyła tam właśnie te dobra, które mogą więcej korzyści przynieść jak zapłacenie grubych pieniędzy w tej chwili za ten zakład. I także z polską ziemią się to dzieje. Myślę, że panie europośle, wspaniałe słowa, tylko czy mamy taką siłę w tym Europarlamencie, żeby cokolwiek zrealizować. To bym chciał wiedzieć od pana. Czy jest możliwość tej koalicji takiej większej, bo na pewno w pojedynkę sobie trudno dać radę, tak jak my sobie też już coraz trudniej widać na polskim rynku zbożowym, oleistym, gdzie po prostu zakłady zostały przejęte przez kapitał zachodni i one dyktują. Tylko ja się dziwię Polakom, którzy wykonują te polecenia tych wszystkich wielkich koncernów, niszcząc swoje miejsca pracy, bo przecież wiadomo, że jeżeli za chwilę nas nie będzie, tych producentów, którzy się dostarczają na przykład rzepak, który już się zbliża, robi się żółty, za chwilę będzie ładne łuszczyny wyrabiał. Ja teraz tutaj właśnie się boję jednego, że ta ekspansja tych zachodnich koncernów powoduje to, że zabierają nam rynki. Jeżeli to polskie społeczeństwo, które pan premier mówił, jest bardzo mądre społeczeństwo, ale czy rozumie to, że ten rząd w tym składzie, który jest, niszczy ten polski rynek, polski kapitał, bo to, co ja obserwuję na tym rynku polskim, takim rolniczym, niszczy się całkowicie. Gdzie my będziemy zbywać to wszystko, kto nam zapłaci? To są bardzo ważne rzeczy. Dziękuję bardzo i miłego...
Dziękujemy panie Macieju za ten głos. Pozdrawiamy pana wszystkich. Bardzo proszę.
Właściwie w pierwszych słowach pan rozpoczął, a w ostatnich dał odpowiedź na to, co właściwie jest sednem tej sprawy. No, mamy do czynienia z określoną polityką w Polsce. Pan premier Kaczyński rzeczywiście dzisiaj objeżdża Polskę i tłumy są na wszystkich spotkaniach i to dobry znak, bo ludzie rzeczywiście, chyba dociera już wreszcie to, że są naprawdę oszukiwani. To, co pan mówi o polskim przemyśle, to ja powiem jako ciekawostkę pewną. Kiedyś jako wiceprzewodniczący, kiedyś, no nie tak dawno, byłem w delegacji Parlamentu Europejskiego na Wyspach Kanaryjskich, które są ważnym regionem rolniczym. To nie tylko turystyka, to jest rolniczy region Hiszpanii. I proszę sobie wyobrazić, że mówią tam w gospodarstwie takim dość dużej spółdzielni, która tam działa, że mieli świetne polskie traktory Ursus, które się sprawdzały na plantacjach bananów nawet, no i żałują, że nie można już ich kupić, bo ich nie ma, a bardzo chętnie by takie traktory kupili. Także nasz przemysł nawet w tej dziedzinie bardzo dobrze funkcjonował. No cóż, no ja mogę tylko powiedzieć tyle. Łatwiej jest dzisiaj o polskie sprawy walczyć w Brukseli niż w Warszawie. To jest przykre, ale prawdziwi przeciwnicy polskiego rolnictwa są tu, nie tam.
Panie pośle, kogo pozdrawiamy, bo musimy kończyć.
No pozdrawiam rolników Solidarności, którzy obchodzą swój piękny jubileusz. Wszystkim, którzy tworzyli ten związek, panie redaktorze, na pana ręce również, bo pan redaktor Michał Grabianka był z Solidarnością Rolniczą za zarania ich dziejów. Pozdrawiam wszystkich rolników, którzy no, protestowali bardzo słusznie w sprawie sprzedaży ziemi. To jest bardzo ważny dla polskiej racji stanu protest. Dziękuję za ten protest, bo on też nam pomógł w zgłoszeniu właściwego projektu.
Pan Paweł?
Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, ale chcę przy tej okazji jeszcze zaprosić 25 maja i 26 do Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, gdzie będziemy promować alternatywne źródła dochodów poza rolnictwem, czyli hodowlę Daniela Jelenia i wyroby. Szkoły przygotowują tam wyroby, gotują. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jest to piknik z alternatywnych źródeł dochodu. Zapraszam serdecznie.
Jeszcze mamy pana Wojciecha, bardzo proszę. Pozdrawiamy.
Chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników 17. pikniku agroturystycznego, który odbył się wczoraj w Ostrzycach, gdzie rozmawialiśmy nie tylko o agroturystyce, ale również o turystyce kulturowej na wsi, bo ważne jest, żeby myśląc o przyszłości, pamiętać również o przeszłości.
Proszę państwa, jak zwykle na koniec mam bardzo mało czasu. Wiele spraw. 13 maja procesje związane z Matką Bożą Fatimską w Kowalewie o godzinie 20. W czwartek 49. rocznica święceń kapłańskich księży z diecezji Chełmińskiej o godzinie 16 w Kowalewie. Ksiądz kanonik zaprasza wszystkich swoich kolegów. Zapraszamy również mieszkańców. 15 maja, proszę Państwa, ważna sprawa. Święty Izydor, patron rolników. Nie zapomnijmy o naszym patronie. Nie zapomnijmy o tym, że został on nam dany. W diecezji toruńskiej od wielu lat są diecezjalne obchody tego święta i o godzinie 18 w Łasinie, w parafii świętej Katarzyny, rozpoczynają się te uroczystości nabożeństwem majowym, potem o godzinie 18.30 jest msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Suski, i o godzinie 20 spotkanie Bractwa Świętego Izydora. Wszystkie Bractwa Świętego Izydora serdecznie pozdrawiam, wszystkich tych, którzy pracują, by przywrócić właściwą rangę temu świętu i żeby rolnicy pamiętali, że w tym dniu warto pójść i się pomodlić, poprosić świętego Izydora, aby jednak błogosławił tym plonom i aby ta ziemia rodziła. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, pozdrawiam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.